Dziś moimi i Państwa gośćmi są pani Iwona Haberny, odpowiedzialna za realizację i koncepcję projektu Świteś. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan doktor habilitowany Tomasz Majkowski, groznawca i polonista z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, właśnie ukazała się gra karciana zatytułowana Świteś, inspirowana debiutanckim zbiorem wierszy Adama Mickiewicza Ballady i romanse. Towarzyszy jej także internetowa platforma wiedzy dotyczącej wierszy polskiego wieszcza. Skąd pomysł, by przełożyć utwór literacki na inne medium?
Pomysł w ogóle wziął się stąd, że mamy, obchodzimy w tym roku 200 lat powstania, wydania pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza, w którym znalazły się ballady i romanse, i najzwyczajniej w świecie ogłoszono konkurs, to znaczy minister kultury ogłosił projekt ballady i romanse na pomysły, co zrobić z balladami i romansami, żeby je popularyzować. A ponieważ lubimy ballady i romanse, a mamy zespół, jednym z filarów tego zespołu jest właśnie profesor Majkowski, który potrafi grywalizować literaturę i w ogóle cały czas mówimy się, jak to robić, żeby z klasyką trafiać do wszystkich, pod strzechy, do wszystkich trafić. Więc nawet pomyśleliśmy, to jest szansa, to jest pomysł. No i co z tymi balladami zrobić? Siedliśmy, zadzwoniłam do profesora, czy to się da zgrywalizować. Chwila ciszy, ale właściwie krótka chwila ciszy w słuchawce, no i padła odpowiedź.
Oczywiście wszystko da się zaadaptować na gry, a moją specjalnością jest badanie relacji między grami a literaturą.
To jaka relacja, panie profesorze, nawiązała się pomiędzy grą a balladami?
Przyznam, że to było wyzwanie, dlatego że ballady i romanse, cykl, nie mają wyrazistej, jednorodnej linii fabularnej. Tak jak jest charakterystyczna dla prozy, i którą jest najłatwiej przedstawić w postaci gry, ponieważ dynamika rozgrywki, dynamika gry przypomina konstruowanie linii fabularnej, to jest, rozgrywa się w czasie i składa z szeregu wydarzeń. Natomiast w tym wypadku musieliśmy zmierzyć się z cyklicznością ballad i romansów i w jakiś sposób zastanowić nad tym, jak skonstruować ten świat na potrzeby rozgrywki takiej, która jednocześnie zmieściłaby się w obszarze, czy też w wymiarze czasowym lekcji 45 minut, bo w końcu mówimy tutaj o czymś, co może stanowić pomoc szkolną również, nie tylko dziwaczną atrakcję finansowaną przez ministra kultury. Zdało sprawę ze specyfiki i próbowało uchwycić to, co jest istotą ballad i romansów, to znaczy powód, dla którego nas to przejmuje i w którym który nie jest przecież ściśle związany wyłącznie z tym, że dziadki najpierw idą za miasto na wzgórek, a potem wyskakują bandycie, a w międzyczasie przywozi ojciec im rodzynki w koszyku. Inne rzeczy są tutaj najistotniejsze i nie będę krył, to nie było łatwe wyzwanie. Na szczęście istnieje pewna tradycja gier, które łączą karty z praktykami opowiadania. I na te właśnie postawiliśmy ja i nieobecny tutaj dzisiaj członek naszego zespołu Wojciech Żadek, który jest profesjonalnym projektantem gier planszowych od bardzo wielu lat i znakomitym w tym względzie specjalistą. Również uczy tego na poziomie uniwersyteckim. I skonstruowaliśmy grę, w której karty służą do tego, żeby pomagać konstruować coś w rodzaju własnych opowieści mickiewiczowskich.
Mm-hmm. Proszę powiedzieć w takim razie, bo mówimy cały czas o grze karcianej, którą można wykorzystywać w procesie edukacji na lekcji języka polskiego. Jak nauczyciel, sięgając po to narzędzie, może przybliżyć swoim uczniom ballady i romanse?
Zacznijmy od tego, że gra karciana brzmi w tym wypadku może troszeczkę dwuznacznie, to znaczy podstawowe skojarzenia z grami karcianymi są albo hazardowe, prawda, albo z brydżem. To nie jest gra, którą rozgrywa się za pomocą tradycyjnej talii kart, tych 52 kart, które dzielą się na 4 kolory i tak dalej. Tylko gra, która proponuje specjalną talię, w której pojawiają się motywy występujące powszechnie w balladach Mickiewicza. Zrobiliśmy taką z Wojtkiem sylwę zbierającą te motywy, które pojawiają się w rozmaitych balladach i w której wymiana tych kart i wykładanie ich na stół z jednej strony skłania do tego, żeby opowiadać, ponieważ zasada jest tutaj taka, że kiedy dokładamy motyw do powstającej opowieści, to musimy popchnąć ją do przodu, wprowadzając taką właśnie właściwość, prawda? Oto wprowadzamy do powstającej opowieści dziecko i musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób ono pasuje do tego, co już wcześniej zostało ustalone. Albowiem istotą gry jest to, że wszyscy jej uczestnicy opowiadają historię. Fragment po fragmencie. To bowiem nas szczególnie interesowało. A jednocześnie celem jest skonstruowanie takiego układu kart na stole, w którym te motywy będą zgadzały się z kolejnością motywów występujących w jednej z ballad Mickiewicza. W związku z tym nie bawimy się wyłącznie w żonglowanie motywami, które pojawiają się w balladach i romansach powszechnie, ale również staramy się utrwalać to, w jaki sposób w kolejnych balladach i jakie motywy występują. Do tego nasza platforma internetowa oferuje po prostu scenariusze lekcji, które opracowała nasza znakomita koleżanka, pedagogka i praktykująca nauczycielka Biserka Ciejowicz, z których nauczyciele mogą skorzystać, jeżeli chcą faktycznie sięgnąć po to jako pomocną.
A dlaczego akurat taka forma gra karciana? No bo to, że państwo współpracując razem, albo chociażby nawet sięgając do pana dorobku, panie profesorze, to możemy znaleźć mnóstwo pomysłów na to, w jaki sposób urozmaicić lekcje języka polskiego, no bo przecież współtworzył pan właściwie takie projekty jak W pustyni i w puszczy, gra planszowa zintegrowana z internetową platformą wiedzy, czy też Kot Krakowa, gra i puzzle z kolei to przybrało taką formę, czy choćby gra Witaj w Polsce. Czy ta forma gry karcianej ma tutaj szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę utwór, po który państwo sięgnęli?
Tak, niewątpliwie tak. To jest jedno z wyzwań, które się pojawia, kiedy mówimy o przekładzie na język gier cyklu poetyckiego. Plansza do gry jest jednocześnie światem gry. Posiada określone, zakreślone granice, poza które nie da się wykroczyć i jest pewnego rodzaju wykładem geograficznym, rodzajem mapy. To jest prawda zarówno w grach tradycyjnych, takich jak na przykład szachy, które mówią nam o tym, że świat dzieli się na te pola, prawda, 8 na 8 pól, które wszystkie mają taki sam charakter, prawda. Świat szachów jest światem całkowitej, który jest poddany całkowitej sprawczości człowieka, na który przestrzeń geograficzna nie ma żadnego wpływu, prawda? Ale gdybyśmy na przykład porównali szachy, zaraz wrócę do ballad i romansów, z współczesnymi grami strategicznymi, które starają się oddawać topografię terenu, to jednocześnie zobaczylibyśmy zwrot kulturowy, który dokonuje się w myśleniu o wojnie, który w pewnym momencie przechodzi od takiej opowieści o indywidualnym heroizmie, który wciela się w zbrojne starcie realizowane w optymalnych warunkach geograficznych. Czyli dwie grupy rycerzy spotykają się na jakimś odludnym polu, jak pod Grunwaldem, prawda? Do sytuacji, w której terytorium zaczyna odgrywać podstawową rolę ze względu na możliwości różnego rozstawiania oddziałów. I teraz, kiedy na przykład zajmowaliśmy się W pustyni i w puszczy, mieliśmy do czynienia z powieścią podróżniczą, a zatem łatwo było przełożyć świat tej powieści na planszę. To jest opowieść o podróży z północnego Egiptu w głąb Afryki i z powrotem. Świat ballad i romansów jest z jednej strony ukonkretniony geograficznie, ale z drugiej strony geografia, pisze o tym dużo profesor Bukowiec, autor naszej platformy wiedzy, poddana jest obróbce wyobraźniowej Mickiewicza. Ona jest geografią jednocześnie bardzo realną, ale przy tym geografią imaginacyjną. Dlatego uznaliśmy za niestosowne takie konstruowanie planszy, gdzie mielibyśmy narysowane, gdzie Świteś, a gdzie Nowogródek, jak się mają wzajem do siebie, prawda, te wszystkie górki, laski, o których pisze Mickiewicz, ponieważ to odebrałoby im tą wyobraźniową część, w której one potężnieją w cały świat, bo to w końcu jest głucha prowincja, prawda? Dlatego postanowiliśmy, że wymiar przestrzenny naszej gry będzie raczej wyznaczał tok opowieści. Kolejne pojawiające się na stole karty, które układają się przecież w rząd i ten rząd jest złożony z kolejnych etapów opowiadania i że to będzie bardziej właściwe w tym wypadku niż konstruowanie planszy, po której jakimiś pioneczkami się będzie biegać i ścigać Mickiewicza i jego niepochwytną wyobraźnię.
14 utworów składających się na ballady i romanse zajmuje w poezjach wydzielone miejsce pomiędzy przemową a wierszami różnymi. Taka specyficzna całość złożona z utworów, które mają ze sobą wiele wspólnego, ale też mogą funkcjonować osobno. No więc czy wszystkie te utwory tego całego cyklu udało się zrywalizować? Czy może były takie, w przypadku których nie było raczej to możliwe?
Nie chciałbym o tym mówić w kategoriach możliwości albo jej braku. Istotnie wybraliśmy część utworów ze względu na funkcjonowanie w nich powtarzalnych motywów oraz na ich większy potencjał fabularny. To znaczy więcej dzieje się fabularnie, większa się historia rozgrywa na przykład w Świtezi czy Świteziance, obydwa utwory oczywiście pojawiają się wśród naszych kart, niż dajmy na to w Kurhanku Maryli, prawda? Który jest rozpisaną na trzy głosy opowiadaniem i jeszcze mniej dzieje się w wierszu do przyjaciół poprzedzającym balladę To lubię. Prawda? W związku z tym wybraliśmy część, ale tutaj wybór jest też praktyczny. Potrzebna nam była konkretna liczba kart, a jednocześnie warunki produkcyjne dyktują, ile kart może zmieścić się w talii. Mm-hmm. Talia jest wycinana ze standaryzowanego arkusza papieru. W związku z tym to ograniczenie wynikało również z technicznych warunków produkcji gry.
Ja otrzymałam, szanowni państwo, dzisiaj pachnącą jeszcze klejem drukarskim świeżą grę karcianą. Nie śmiem jej jeszcze rozpakować, zostawię to dla państwa, ale to już po zakończeniu naszej rozmowy. Ale przeczytałam, przygotowując się do naszej rozmowy, że bardzo ważną funkcję w tym całym projekcie pełnią oczywiście ilustracje, bo nie znajdziemy tam bohaterek ballad i romansów z rozwianym włosem w zwiewnych koszulach. Celowo państwo odeszli od tych naszych wyobrażeń.
W ogóle kwestia ilustrowania i powstawania platformy wiedzy, czyli ta część taka bardziej edukacyjna, prawda? Bo tu mówiliśmy o zgrywalizowaniu, co jest bardzo trudne, bliskie matematyki i swoistej wyobraźni. Tutaj zaszło coś bardzo ciekawego, to znaczy wspaniała współpraca pana profesora Bukowca, czyli specjalisty od literatury pogranicza i ilustratorki pani Anny Pałosz. Mianowicie pan Bukowiec, pierwsza rzecz, jaka się pojawiła, to pan Bukowiec napisał, kim był Mickiewicz i jak on myślał, kim on właściwie był w sensie mentalnym, prawda? No, znajdą państwo wszystko bardzo subtelnie wyłożone na platformie wiedzy, aczkolwiek bardzo przystępnie. Platforma jest pisana tak, że mniej więcej osoba 8+, zrozumie, ale nie jest infantylna, także jest tam dużo rzeczywiście rzeczy nowych i nieoczywistych. Ale to, na co zwrócił uwagę pan Bukowiec, to to, że Mickiewicz nie był Polakiem w naszym dzisiejszym rozumieniu tego słowa. W nim był i Litwinem, i Polakiem, i Rusinem w gruncie rzeczy. I to był właściwie obywatel Rzeczpospolitej Obojga Narodów, bardziej niż obywatel dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej, w sensie mentalnym, prawda? I dla wszystkich tych narodów Mickiewicz jest bardzo ważny. I zwrócił uwagę pan Bukowiec, że ten jego folklor, o którym się tak dużo mówi, to jest właśnie folklor pogranicza litewsko-białoruskiego.
I on miał wpływ na grafikę projektu.
Zasadniczy, bo w momencie, kiedy do nas to tak mocno dotarło, bo pan Bukowiec to rzeczywiście bardzo mocno wyartykułował, zwróciliśmy się do pani Ataszy Kulturalnej Republiki Litewskiej, bo akurat się bardzo z panią Rasą Rymicka i te przyjaźnimy i mówimy, Rasa, pokaż nam trochę motywów z tego pogranicza. I rzeczywiście dostaliśmy taką całą masę pięknych motywów i te motywy pokazaliśmy ilustratorce i faktycznie pani Anna złapała ten trop. On jest bardzo subtelnie złapany, bo to jest świetna ilustratorka, to jest mistrzyni syntezy. Zresztą jak za chwileczkę opowiemy, co się z tymi obrazkami działo, bo one mają swoją osobną historię. Ale mogę powiedzieć tyle, że półtora tygodnia temu odsłanialiśmy we Wrocławiu nad Odrą, na pięknej plaży, jeszcze wtedy prawda, ludnej i żywej, wystawę ilustracji. I między innymi przyszła pani, artystka, która od 30 lat mieszka w Polsce, ale jest Białorusinką, przyniosła ze sobą białoruski ręcznik. i w pewnym momencie wzięła ten ręcznik, przyłożyła konkretnie do karty, gdzie pani zabiła pana i mówi, przecież to jest motyw z tego ręcznika. Także rzeczywiście to jest tam obecne i to i tu pięknie widać współpracę autora tekstów, autora platformy, bardzo odkrywczej, świeżej, nowej i autorki ilustracji. No wszyscy mówią, to jest rzeczywiście odkurzenie 200-letniego dzieła. To jest dzieło mające lat 200 przełożone na współczesną, na wrażliwość współczesnego Polaka. Nie tylko Polaka zresztą. No więc coś takiego nam wyszło, ponieważ te ilustracje są tak piękne. No to już nam zaproponowano. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu właśnie ma taką swoją letnią galerię, gdzie w formacie 100 na 160 centymetrów wiszą te właśnie ilustracje, bo tak w ogóle to one mają wymiar karty do pokera. To jest karta pokerowa, ten rozmiar. Za półtora tygodnia otwieramy wystawę w Muzeum Karykatury w Warszawie tych właśnie pięknych ilustracji, ponieważ no, są tak ładne, że wszyscy je chcą. Mamy już zamówienia z bibliotek z całej Polski i też wszyscy proszą. No znowu te karty pokerowe powiększamy do wymiaru przynajmniej B1. W Muzeum Karykatury to będzie 100 na 100 centymetrów. No bo zdarzyło nam się coś wspaniałego. To znaczy świetna ilustratorka, natchniona przez mądrego profesora, myślimy o Pawle Bukowcu, no ale oczywiście pan profesor też to miał spojrzeć. Ale rzeczywiście tych kilka zdań profesora Bukowca, który ustawił to wszystko, spowodowało, że dziewczyna, bo to jest młoda ilustratorka, niezwykle utalentowana, stworzyła takie ilustracje, które wszyscy po niej wyciągają ręce. Zresztą, no proszę państwa, proszę wejść na stronę www.mickiewiczpromocjaksiążki.pl i tam państwo te ilustracje zobaczą, no i będą mogli państwo poczytać, co Paweł Bukowiec na ich temat napisał. A napisał rzeczy ciekawe, ponieważ nie tylko pisze o konkretnych balladach, nie tylko pisze o Mickiewiczu w rozmaitych aspektach, ale na przykład w związku z tym, że pojawiły się motywy, bo to jest właśnie wyzwanie ze strony groznawców dla profesora. Nagle musiał sobie, może sam by sobie postawił pytanie takie, może nie, ale my tutaj panowie mu powiedzieli, proszę bardzo, woda u Mickiewicza, mężczyzna u Mickiewicza, kobieta, Mickiewicza. Dziecko. No i w momencie, kiedy profesor musiał się z takimi pytaniami, no zbrodnia, kara oczywiście, miłość zmierzyć, no to wyszły bardzo ciekawe rzeczy. Także jak państwo sobie przeczytają, jak Mickiewicz widział kobietę, a jak mężczyznę, to nie jeden może być zaskoczony.
Odsyłamy więc państwa na stronę internetową mickiewicz.promocjaksiążki.pl, a do rozmowy na temat gry karcianej Świteś wrócimy już za chwilę. Przypomnę, gościmy dzisiaj w studiu panią Iwonę Haberny oraz pana profesora Tomasza Majkowskiego. Dziś, szanowni państwo, rozmawiamy o grze karcianej zatytułowanej Świteś, która właśnie ukazała się na naszym rynku wydawniczym. Rozmawiamy na jej temat z panią Iwoną Haberny, odpowiedzialną za realizację i koncepcję projektu, oraz z panem profesorem Tomaszem Majkowskim, groznawcą i polonistą z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szanowni państwo, gra karciana Świteś nie tylko uczy, nie tylko cieszy oko, o czym powiedzieliśmy sobie przed momentem, ale także sama technika wykonania tych kart jest bardzo zbliżona do techniki wykonywania wszystkich kart wykorzystywanych w grach karcianych.
Tak, to jest wyzwanie, przed którym gry karciane stały bardzo długo. To znaczy kłopotem w grach karcianych było to, że jeżeli kartę trzyma się pod światło, to ona prześwituje. W związku z tym widać z drugiej strony, to jest z tej strony, z której się widzieć nie powinno, czy mamy w rękach asa pikowego, czy dwójkę na przykład. Mm-hmm. Współcześnie karty wykonuje się w taki sposób, że to są dwa arkusze papieru, które są sklejane i w środku znajduje się jeszcze specjalne wzmocnienie, specjalny filtr, który uniemożliwia przeświecanie. To oczywiście ma mniejsze znaczenie w naszym wypadku, ale pewne ma, ponieważ na kartach motywów znajdują się duże symbole. W związku z tym, kiedy trzyma się wachlarzyk kart w ręce albo podnosi którąś, to ten symbol również musi być niewidoczny dla strony przeciwnej. Także to są zupełnie profesjonalne karty wykonane wedle wszelkich reguł sztuki.
I te profesjonalne karty można wykorzystać na lekcji języka polskiego. Otrzymujemy wraz z zestawem kart instrukcję. Teraz nie będziemy jej przytaczać, bo czas antenowy niestety jest ograniczony. Proszę więc w skrócie, panie profesorze, powiedzieć, co należy zrobić z takimi kartami na lekcji. Gdy dzieci, uczniowie otrzymają je do ręki, to Jak mają w nie grać?
Podstawowy sposób wykorzystania kart to oczywiście granie zgodnie z instrukcją, które, jak już wspominałem, polega na tym, że wspólnie konstruuje się z motywów, które ma się w ręce, opowiadanie, którego treść nie musi zgoła pokrywać się z balladami i romansami, prawda, z żadną z nich, ale które w pewnym sensie musi być osadzone w tym mickiewiczowskim świecie. Temu zresztą sprzyja wykorzystanie tych konkretnych, a nie innych motywów. Ale oprócz tego każdy z graczy ma zatajoną kartę ballady. Teraz je właśnie pani przegląda. Na kartach ballad znajdują się symbole, i celem jest takie prowadzenie opowieści, żeby w pewnym momencie na stole znalazł się taki sam ciąg symboli, jak który ten, jest. Który jest umieszczony na karcie. Mhm. Opowieść nie musi być ta sama, konstruuje się wspólnie. Oczywiście to jest tylko jeden ze sposobów wykorzystania, ponieważ same karty mogą też służyć do tego, żeby wspomóc omawianie, jak to się dawniej mówiło, tekstów poetyckich w czasie lekcji, na przykład koncentrując się na konkretnych motywach, można za ich pomocą prosić uczniów, żeby te motywy opracowywali, losując je pierwej, albo zastanawiać się nad korelacją pomiędzy ilustracją i tym, co tam jest wyobrażone, a treścią. W dodatku na każdej karcie znajduje się cytat.
No właśnie.
Czy właściwie prawie każdej karcie, ponieważ z powodów równowagi rozgrywki i sposobów liczenia punktów na kilku kartach cytatów nie ma, ale znajdują się cytaty z utworów. No w związku z tym można zarówno próbować je identyfikować, jak zastanawiać się nad ich znaczeniem. One są wybrane właśnie przez profesora Bukowca ze względu na swoją szczególną wagę w obrębie mickiewiczowskiego cyklu.
No mam przed sobą choćby kartę z balladą Lilię i tam cytat: na niej rośnie, kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko. Panie profesorze, grywalizacja łączy w sobie mechanikę gry z nauką i przyspiesza proces uczenia się, poprawiając jednocześnie proces zapamiętywania, ale jak bardzo skuteczne może być uczenie w taki sposób i jak często nauczyciele stosują tę metodę jako formy nauczania,
grywalizacji. Odbicia pytania, to znaczy zanim zastanowimy się nad tym, jak bardzo skuteczne jest uczenie za pomocą metod związanych z grami, to oczywiście pierwej musimy zastanowić się, co uważamy za skuteczność w nauczaniu. Jeżeli myślimy w takich kategoriach przyswajania wiedzy, to znaczy, że wskutek obcowania z treścią gry uczeń lepiej na przykład zapamięta, to myślę, że oczywiście tutaj wykorzystanie cytatów, motywów, przybliżanie konkretnych ballad dosyć skutecznie ten model lansuje. Ale jednocześnie jest kilka takich elementów praktyk grywalizacyjnych, które stosuje się w edukacji szkolnej i które mają mniej oczywiste, czy też skutkują mniej oczywistymi rezultatami dydaktycznymi, które bardzo trudno w czasie konwencjonalnie prowadzonej lekcji.
Na przykład?
Takie na przykład jak umiejętność samodzielnej gospodarki wiedzą. Chodzi o to, że kiedy, no będę cały czas posługiwał się przykładem naszej gry, ale to oczywiście da się poszerzyć na inne growe praktyki stosowane w edukacji. Żeby grać skutecznie, należy przyjąć jakąś strategię. Ta strategia wymaga operacjonalizacji własnej znajomości tekstu źródłowego, prawda? Bo muszę zapamiętać, jaki mam układ symboli, ale muszę też mniej więcej mieć w głowie te rzeczy, które mogą pojawiać się w mickiewiczowskich balladach, ponieważ używam ich do konstruowania własnej opowieści i jeszcze mniej więcej muszę pamiętać, jak wyglądają symbole na innych balladach, bo przecież nie tylko chodzi o to, żeby własną ułożyć, ale też, żeby uniemożliwić przeciwnikom zrobienie tego samego. W związku z tym, widząc, w jaki sposób oni prowadzą narrację, mogę zgadywać, w stronę której ballady dążą, prawda? I w ten sposób wykorzystuję swoją uprzednią znajomość tekstu. Bo powiedzmy sobie szczerze, gra lektury ballad i romansów nie zastąpi i zgoła nie ma takich ambicji, prawda? Ale pozwala na to, o tym, żeby pomyśleć w inny sposób o tych balladach i romansach, w pewien sposób pokroić je i zastanowić, jak można by ich użyć, a nie tylko na przykład, żeby mechanicznie odpowiadać na pytania wiedzowe, prawda? Jak miał na imię ten chłopiec, co się zwidywał Karusi, albo do kogo nawiązuje postać mędrca, który się w romantyczności pojawia, prawda? Mhm. Więc i to oczywiście jest technika, która występuje w zasadzie zawsze, kiedy grywalizujemy edukację. Ten model samodzielnej gospodarki wiedzą, którą się już posiada, oraz umiejętność taktycznego jej wykorzystania, to znaczy dążenia do określonych efektów, które z kolei uprzytomnia, że jesteśmy w stanie nawet wiedzę z zakresu literatury wykorzystać w sposób praktyczny w naszej praktyce życiowej. Mhm. To kolejna rzecz, którą bardzo rzadko tradycyjnie prowadzona lekcja jest w stanie nam uświadomić.
Kiedy w coś się gra, to zazwyczaj jest przeciwnik i dąży się do tego, żeby wygrać, żeby zdobyć nagrodę, żeby zdobyć punkty. Czy istnieją jakieś zasady grywalizacji, które muszą być spełnione?
Teraz troszeczkę muszę pomyśleć, ale wydaje mi się, że jedną i taką podstawową jest to, że ważne jest poczucie, że reguły są identyczne dla wszystkich i że gra jest sprawiedliwa. To znaczy, że wykorzystywane w czasie gry mechanizmy nie dają konkretnym osobom, które mają określoną pozycję społeczną na przykład, jakichś forów. Prawda? Oczywiście to nie zawsze tak jest. W bardzo wielu grach na przykład doświadczenie jest kluczowym czynnikiem prowadzącym do zwycięstwa. Prawda? Gdybym teraz siadł do gry w szachy z kimś, kto na tym zęby zjadł, to przecież rozgromiłby mnie w pięciu ruchach, ponieważ szachy są grą pamięciową i im więcej znam gambitów, tym lepiej gram. Prawda? Ale też nawet i w szachach istnieją handicapy, prawda? Czyli takie sposoby, które mają tę przewagę niwelować, na przykład możliwość wykonania kilku ruchów, zanim przeciwnik, który jest bardziej doświadczony, w ogóle się poruszy. Więc to jest bardzo ważna rzecz, to poczucie sprawiedliwości. Zasady są też czytelne. To jest również rzecz, która niekoniecznie pojawia się w praktyce szkolnej i być może i nawet i dobrze, prawda? Ale zwłaszcza na lekcjach języka polskiego uznaniowość jest bardzo często podstawowym kryterium oceny. Prawda? Podobało nam się, nie podobało się to, co uczeń powiedział, zgodziło się, nie zgodziło z naszymi przekonaniami. W momencie, w którym wprowadzamy grę, gra ma zwykle czytelne, nienaruszalne zasady punktacji, w których nie ma miejsca na uznaniowe mechanizmy. Prawda? Liczymy punkty, widzimy, kto wygrał, kto przegrał, w związku z tym jesteśmy w stanie do przodu rzecz planować. Więc to poczucie sprawiedliwości jest pewną rzeczą, która jest pozytywną stroną grywalizacji. Ale jak pani słusznie zauważyła, grywalizacja edukacji ma też stronę ciemną. I nią jest z kolei związana z grami tradycja zwycięstwa i porażki. Zwykle, kiedy robimy te gry edukacyjne, w końcu Świtecz nie jest naszą pierwszą, staramy się ten element minimalizować albo niwelować. W Pustyni i w Puszczy, które jest adresowane do młodszych graczy, umożliwia taką rozgrywkę, w której w ogóle nie zlicza się punktów na koniec. Prawda? Albo wszyscy pospołu ukończyliśmy grę, albo w pewnym sensie gra zwyciężyła, prawda? Wszyscy zostaliśmy pokonani. Tutaj jest również aspekt kolaboracyjny, czy też kooperacyjny, jak to się mówi w języku związanym z grami, polegający na tym, że wszyscy wspólnie konstruujemy tę jedną opowieść. Owszem, ktoś wygra, istotnie, ale jednocześnie to poczucie wspólnej rozgrywki jest również eksponowane mocno, ponieważ rzeczywiście historia, która powstaje, jest, jak sądzę, bardziej atrakcyjnym elementem Świtezi niż fakt, że się udało ułożyć symbole w taki sposób, w jaki się ułożyły, ponieważ te historie pewnie będą śmieszne, nieoczekiwane, groteskowe, wykonujące dziwaczne zwroty akcji. Tutaj jest ten potencjał współpracy, na którą nam bardzo zależy.
Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie rozmawiamy o grze karcianej zatytułowanej Świteś, przy pomocy której można umilić dziecku obcowanie z tymże utworem literackim, ale czy poprzez grywalizację można uczyć także innych przedmiotów, jak choćby matematyki?
Oczywiście nauka przedmiotów ścisłych jest znacznie łatwiejsza. To znaczy, prawdziwym wyzwaniem jest właśnie nauka literatury albo rozmaitych elementów kultury. Historia jest łatwiejsza, zwłaszcza, że uczymy jej linearnie i procesualnie, prawda? I to jest to, co gry robią bardzo dobrze. Konstruują linearne narracje za pomocą aplikacji procesów. Jeszcze lepiej przekłada się to na przykład na naukę fizyki. gdzie nienaruszalność procesu jest istotą sprawy. W związku z tym, im bardziej idziemy w stronę nauk ścisłych, tym łatwiej się grywalizuje. Dochodzimy wreszcie do matematyki, która jest do zgrywalizowania najłatwiejsza, ponieważ znakomita większość gier opiera się o modele matematyczne i w zasadzie nie musimy konstruować własnych gier specjalnie dedykowanych konkretnym tematom i zastanawiać się, jak je ugryźć, ponieważ wystarczy, że nauczymy uczniom grać w brydża i już możemy ich uczyć na przykład rachunku prawdopodobieństw.
Mm-hmm, to prawda. Grywalizacja jest już, takie przynajmniej mam wrażenie, bardzo szeroko wykorzystywana w różnych dziedzinach życia, jak choćby przy szkoleniu marketingowców czy innych pracowników korporacji, a w szkole też jest już popularna?
Fajnie byłoby, ale trudno mi powiedzieć, ja nie uczę w szkole. Wiadomo, że to jest, Anglicy na to mówią confirmation bias, prawda? Jest błąd poznawczy polegający na tym, że bezustannie spotykamy się z potwierdzeniami naszych sądów. Ponieważ przygotowujemy gry edukacyjne, w związku z tym wchodzimy w kontakty z nauczycielami, którzy szukają innych sposobów realizacji swoich lekcji i są zainteresowani. Nie wiem, jaki to jest procent nauczycieli. Nie wiem, jak to się później szeroko, nie wiem, czy ty wiesz.
No cóż, tak jest w przypadku na przykład tej gry i wszystkich gier, które robiliśmy, że później było szkolenie dla bibliotekarzy, nauczycieli, bo te gry trzeba jakoś, prawda,
wprowadzić.
No Świteś na przykład nie jest do sprzedawania. To będzie w ten sposób, że bibliotekarze, nauczyciele odbywają szkolenia i kto odbędzie szkolenie, ten dostaje grę. Po prostu na tej zasadzie i te szkolenia właśnie za chwilę się zaczynają. Natomiast rzeczywiście zainteresowanie tymi szkoleniami jest duże, więc ja też mówię tego typu, jak rzucamy hasło, słuchajcie, jeżeli przyjdziecie na szkolenie, dostaniecie grę, z którą będziecie mogli różne fajne rzeczy robić w klasie, w bibliotece, ludzie się zgłaszają. Już mamy sporo zgłoszeń, jeszcze można się zgłaszać. Na przykład Biblioteka Kraków, nasz partner, w tym wypadku będzie takie szkolenie organizować, więc jak ktoś chce dostać grę, to po prostu trzeba przyjść, poświęcić 2 godziny, przeszkolić się i się grę do pracy dostaje. I są tacy ludzie, często są to te same osoby, tacy innowatorzy, którzy lubią poszukiwać nowych rozwiązań, trochę ich już znamy. No ale oczywiście każdego nowego bardzo serdecznie witamy, bo fajnie, witamy w klubie po prostu.
Kiedy w najbliższym czasie odbędą się szkolenia w Krakowie?
Właśnie jesteśmy w kontakcie z Biblioteką Kraków. No, myślę tak, że odczekamy chwilę, żeby szkoły jakoś się ogarnęły w nowym roku szkolnym i sądzę, że już gdzieś od połowy września się to rozpocznie. Aczkolwiek no, grę zrobiliśmy wcześniej, bo jak wiadomo, trzeciego wszyscy będziemy czytać ballady i romanse i my też chcemy się do tego dać jakąś wskazówkę, pomoc, może ktoś jak przeczyta, chociażby nie mając gierki, ale jak sobie przeczyta i zobaczy platformę, to sądzę, że może wpaść na dużo fajnych pomysłów, jak odejść od sztampy i coś ciekawego z tymi balladami zrobić, bo ja myślę, że to jest taki wniosek przynajmniej dla mnie, bo jak możemy powiedzieć, że już ten projekt jest przez nas w jakimś stopniu zakończony, jest już ostatni etap, czyli prawda, pójście do ludzi i posłuchanie, co o tym myślą. Ale prywatnie to ja do mnie dotarło, jak Mickiewicz jest dowcipny i dalej jego dowcip bawi. To jest po prostu fajne. I nie wiem, jak się to ma do umiłowania fantastyki przez młodych ludzi i jak się to, no bo tutaj profesor jest od tego specjalistą. Ja wiem, że mnie, jeszcze raz przeczytałam, zobaczyłam ilustracje Anny Pałosz, które są po prostu dowcipne poza wszystkim. Tu się można świetnie bawić i on wiecznie mruga okiem do czytelnika. My to tak widzimy wieszcza, to już, prawda, stajemy na baczność i wszyscy takie, prawda, miny mamy smutne, a to była świetna młodzieńcza zabawa, tak naprawdę te ballady, romanse. Tylko właśnie zastanawiam się, czy to ma się jakoś do umiłowania fantastyki przez współczesnych młodych ludzi.
Panie profesorze, jak pana zdaniem ta gra zostanie przyjęta przez młodych? Nawiązaniu do tego umiłowania fantastyki.
Jest piękna, więc będzie przyjęta dobrze. Cudze reakcje, które ja obserwowałem, były bardzo zachęcające. Natomiast z fantastyką to jest oczywisty kłopot, polegający na tym, że fantastyka romantyczna bardzo często jest wyjęta z ramy fantastyki gatunkowej, prawda? To znaczy nawet ci ludzie, którzy czytają współczesną powieść fantastyczną, nie zastanawiają się nad tym, w jaki sposób rzecz jest zakorzeniona w literaturze XIX wieku i nie widzą bezpośrednich połączeń, prawda, tych, które prowadzą od, nie wiem, od George'a Martina przez Tolkiena, przez McDonalda, George'a McDonalda, szkockiego pisarza i poetę, mniej bardziej być może w Polsce znanego, do poetów jezior na przykład, czyli Coleridge'a i Wordsworth'a, albo do Andersena. W tym wypadku oczywiście, ponieważ konstruują własne historie i elementów fantastycznych tam jest dużo, a mamy do czynienia z pokoleniem, które faktycznie wykarmione jest narracjami fantastycznymi. Trochę mamy nadzieję to połączenie odbudować i pokazać im, że ich własna wyobraźnia z łatwością operacjonalizuje te wątki, na których budował Mickiewicz. I że nie znaleźliśmy się tak naprawdę bardzo daleko od tamtego opowiadania.
No zresztą Małe Licho Marty Kisiel, no to przecież wszystko wyrasta z romantyzmu, no te duchy, strachy, które...
No niewątpliwie Marzek Kisiel i Mickiewicza inspiruje ten sam Schiller.
Szanowni Państwo, o grze karcianej Świteś, inspirowanej debiutanckim zbiorem wierszy Adama Mickiewicza, Ballady i romanse, rozmawialiśmy dziś w Radiu Kraków Kultura. Wraz z panią Iwoną Haberny, odpowiedzialną za realizację i koncepcję projektu, oraz panem profesorem Tomaszem Majkowskim, groznawcą i polonistą z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy pięknie.